Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop.
W drugiej odsłonie Radia Satysfakcja po godzinie 11 i powitaliśmy Państwa nową płytą Rogera Taylora, czyli perkusisty zespołu Queen.
Ale także wokalisty.
I tak, jak słyszeliśmy, wokalisty.
Ale
i też gitarzysty.
Też śpiewał.
Tak, i też grał czasami nawet na gitarze. Płyta jest, co tutaj dużo mówić, bardzo dobra. Zadumana, jesiennie, wielowymiarowa, dlatego że są tutaj elementy nowoczesnego brzmienia, ale też jest dużo melodii i bardzo, bardzo staranne harmonie wokalne. Więc czegóż chcieć więcej, cóżże ze Szwecji, czegóż chcieć więcej od Rogera Taylora. Nikt się po nim nie spodziewał takiego powrotu, bo wydawałoby się, że on już sobie bezpiecznie będzie mieszkał w tej legendzie zespołu Queen i odgrywał te fircykowate nieco koncerty z nowym wokalistą, a tutaj się okazało, że pokazał zupełnie inne oblicze i wszedł nawet na trzecie miejsce najlepiej sprzedawanych albumów w Wielkiej Brytanii. No to nie jest to samo, co Elton John, który teraz ostatnio pobił jakiś wielki rekord, bo zdaje się, że też wszedł na jakieś wysokie miejsca i to się rozciągnęło już na 6 dekad.
Oj, ale muszę panu powiedzieć, to pięknie pan nawiązał, ja tak muszę państwu powiedzieć, zanim pojawiliśmy się na antenie, mówię, tylko niech mi pan przypomni, żebym coś o Eltonie Johnie powiedział, bo książkę czytałem. Znaczy nie jakąś książkę, tylko o nim akurat i pan Gerard zrobił to po mistrzowsku. No po prostu jakbym słuchał, że kiedyś był Wicherek, zapowiadał pogodę. Też pan to zrobił, tak. Najpierw błysk, długo, długo nic, a potem trzask. A nawiązując do Eltona Johna, właśnie w okresie, kiedy miałem wolne, postanowiłem sobie wrócić do książki, którą kiedyś w prezencie od syna dostałem. Nazywa się, jest to biografia Eltona Johna. Ja
Klaudiusz.
I Messalina ja. Ja, Naturliś. No i przeczytałem ją, jako że miałem.
Czyli miał pan wydanie niemieckie tej książki.
Też. Ale skoncentrowałem się na naszym. I muszę powiedzieć, że potwierdza się, bo ja jestem w ogóle pożeraczem biografii muzycznych, ale nie tylko, aktorskich też. I robię to tak, że jednym z podstawowych celów czytania tych książek jest to, że potem się lepiej czuję. Mhm. Znaczy jak się naczyta tych książek i tych opowieści, tych artystów o tym ich życiu, to człowiek zaczyna myśleć, Boże, jakie ja miałem szczęśliwe życie. Mhm. Że ja nie zostałem takim Eltonem Johnem albo jakimś innym Rogerem Moore'em. No ten Elton John to jest 80%, a książka jest gruba. Mhm. Trzeba to powiedzieć.
80% to negatywne emocje?
Znaczy nie negatywne, to smutne. Jakieś straszne rzeczy, jak nie kokaina, to choroby, jak nie choroby, to zdrady. No Boże drogi, no po prostu byłem zmęczony, jakbym z szychty w kopalni wrócił. I tak naprawdę najlepiej czyta się u tych artystów te fragmenty, które mówią o początkach ich kariery, bo to wszystko jest takie pierwsze, naturalne, takie emocjonalne, a potem te pieniądze, które wylewają się nagle jak woda ciepła, oczywiście ciepła, musi być ciepła, z kranu i to wszystko dochodzi jakichś takich skrajności, wszystkiego za dużo tak zwanej miłości, za dużo tak zwanych prochów, za dużo tak zwanego alkoholu, za mało życia, za mało kontaktów w ogóle z naturalnym otoczeniem. Ja muszę powiedzieć, że tam jest taki pod koniec życia, kiedy Elton John zawarł małżeństwo z tym drugim panem i potem adoptowali także dwójkę, znaczy nie adoptowali, przepraszam, to mieli panią, która im urodziła, zostawmy to. W każdym razie ma dwójkę małych dzieci i on tam pisze rzecz fajną. Mianowicie, że kiedy zaczął, a miał już wtedy chyba 60 parę lat, kiedy zaczął chodzić, odbierać te małe dzieci z przedszkola, zawodzić je do przedszkola, nagle zobaczył, że istnieje jakieś inne życie. Że kobiety, które przyjeżdżają tam ze swoimi dziećmi, nie interesuje ich, kto on jest, tylko interesuje mu, gdzie kupił ten plecaczek, albo polecają, że zeszyciki czy adidaski fajnej marki to są w takim sklepie. Takie nagle dowiedział się, że istnieją normalne problemy. Gdzie kupić tanie ciuch dla dzieciaka, gdzie jaka dobra jest syropik, żeby nie kaszlał. I był oczarowany, że istnieje taki równoległy świat do tego, w którym on żył. No jest jest to porażające z naszej perspektywy, którzy w tym normalnym świecie żyjemy nieustająco. A na dodatek, gdyby ten jego świat był lepszy, w sensie takim, że bo to takie błyski, jak oglądamy te różne pudelki, te czasopisma, te daj i nie daj. I na wzięcie, Boże, ale ciuchy, jakie samochody, jakie to wszystko, jakie uwielbienie. 10 tysięcy czy 20 tysięcy ludzi piszczy, on przy fortepianie. A tak naprawdę, jak to się wciśnie, to się okazuje, że jest to degrengolada, smutek,
tak,
brak perspektyw.
Tak, jedna z najsmutniejszych rzeczy, którą ja widziałem na YouTubie, to było taki fragment, kiedy Mick Jagger pojechał na imprezę do Eltona Johna i tam wydawałoby się, że to będzie taki przepych i coś fantastycznego, a tam było tak smutno. Takie jakieś ludzie wystrojeni w dziwnych, to był taki jakby wiktoriańska impreza.
Tak.
Bardzo to było jakieś... W niefajny sposób to było, ten przepych był dziwny i smutny.
O tyle ciekawe jest w tej książce Eltona Johna, że on w pewnym momencie swojego życia zrozumiał, że to jest niefajne. że bije głową w mur ze złota, co prawda, ale nadal jest to mur i że lata i biografia mu tyka, licznik tyka, kalendarz, kartki, o tak sobie, o, i następna znika, a w tym jego życiu nie ma nic. Jest tylko woda, rozpacz i jakieś przedziwne szarpanie się z kąta w kąt. I dobrze, że on w pewnym momencie to zrozumiał i fajne. Fajna końcówka, fajny początek, kiedy on jest w tej biedzie z Taupinem pisali te pioseneczki. Tam jest jeden piękny moment, kiedy on już był popularny, a nawiązujemy do Rogera Taylora. Kiedy był już popularny, jeden z producentów przyniósł mu piosenkę. Zagrał tą piosenkę i mówi... namówię ich, żeby zrobić z tego singiel. A on mówi, ty chyba oszalałeś, człowieku, to ma 6 minut, to jest jakieś przerysowane, to jest jakaś groteska, tekst jest zupełnie porażający, przecież ludzie nawet na to nie naplują. Daj spokój, puść coś normalnego. A wie pan, jak to było?
Oczywiście Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody grupy Queen. I też fajnie, że potrafił się przyznać, że nie miał racji. Warto takie książki czytać, ale jak mówię, jest to kolejna, w której okazuje się, że człowiek odkłada, przeczyta ostatnią stronę, zamyka tę książkę, wsuwa ją na półkę i mówi, zrobię sobie kawę, potem pójdę z wnukiem na spacer. Jezu, jakie mam wspaniałe życie. Fajnie, fajnie. Polecamy państwu tę książkę.
I bardzo można to jakoś powiązać też z tą nową płytą Rogera Taylora, bo ona w tym świetle, które pan tutaj nam nakreślił, jest też inna niż ten blichtr, który kojarzymy z zespołem Queen. Oczywiście to jest też legenda Queen i nie mówimy, że to jest zła muzyka, ale teraz już to się skończyło w roku 91, kiedy Freddie Mercury opuścił ten świat i przez cały czas była ta legenda w jakiś sposób ożywiana trochę sztucznie, a teraz przyszedł czas na taką prawdziwą płytę Rogera Taylora i ja muszę powiedzieć, że słuchałem jej ze wzruszeniem, dlatego że okazało się, że stary artysta ma jeszcze dużo nowego do powiedzenia.
I muszę pan powiedzieć, że dziwne, że tak późno. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego oni weszli w ten... A propos Queen jeszcze. On dużo wspomina Elton John w swojej biografii, ja na świeżo mam to tak sobie, bo oczywiście za tydzień mi się wykasuje, bo to już stara głowa, wie pan, stare geny, to wie pan, jak to jest. No w każdym bądź razie bardzo dużo kontaktów miał z Freddie Mercury właśnie i tam sobie plotkowali, mówi, że Freddie to był pociecha, facet non-stop opowiadał dowcipy i potrafił śmiać się głównie z innych, ale z siebie też, tam słynne jego zęby wystające i tak dalej. I on kiedyś do Eltona mówi tak, ty se wyobraź, człowieku, jak ja mam ciężkie życie, ale tak prześmiewczo. Mówi, dlaczego, stary? Stary, ty sobie wyobraź, ja muszę grać z takimi facetami jak Brian May. Facet, on na koncert do ludzi wychodzi w białych chodakach. No i fakt, że Brian May to ciągle występuje w takich chodakach białych. No, to tak na marginesie, ale do czego zmierzam? Ja nie rozumiem, po co im było to całe babranie się z tą reaktywacją Queen. A o Adamie Lambercie nie chcę nic mówić, bo to jest dobre dla Wesołego Miasteczka i do niczego więcej jest właściwie niepotrzebne. Dobrze, a on miał taki okres swojej kariery, że nagrywał przyzwoite, naprawdę przyzwoite płyty solowe. Ma niezły głos, może nie jest to głos porywający, ale jest to głos, który może zainteresować. No i muzycznie też, fajna rockowa muzyka. To nagranie świetne, które wybrzmiało. Trzymam za niego kciuki i panowie, Brian May też powinien grać swoje, dajcie sobie spokój z tymi, bo to coraz bardziej zaczyna cover band przypominać. Nie ma Freddiego, John Deacon się wycofał, życie jeszcze przed wami, macie własne pomysły i grajcie i tyle.
I teraz posłuchamy właśnie głos Rogera Taylora, będzie wzbogacony o głos młodszej wokalistki ze Szkocji, niejakiej Katie Tunstall i ta będzie taki duecik, bardzo dużo ponakładali tam tych głosów, wspaniała rzecz. We're all just trying to get by.
Through the airports and train stations of the multiplex of nations, all the creatures of creation, all the fishes and crustaceans, to satisfy their sense of station. Through the
Radio Satysfakcja.
I am the entertainer, and I know just where I stand. Another serenader and another long-haired band. Today I am your champion. I may have won your hearts, but I know the game, you forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the charts. Ooh. I am the entertainer, and I've had to pay my price. Things I did not know at first, I learned by doing twice. Ah, but still they come to haunt me, still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants, let them rub my neck, and I write them a check, and they go their merry way. Ooh. I am the entertainer, been all around the world. I played all kinds of palaces and laid all kinds of girls. I can't remember faces, I don't remember names. Ah, but what the hell, you know it's just as well, cause after a while and a thousand miles, it all becomes the same. I can't stay that long. No, I got to meet expenses, I got to stay in line, gotta get those fees to the agencies. And I'd love to stay, but there's bills to pay, so I just don't have the time. I am the entertainer, I come to do my show. You heard my latest record, it's been on the radio. Ah, oh, it took me years to write it, they were the best. So they cut it down to 305. I am the entertainer, the idol of my age. I make all kinds of money when I go on the stage. Ah, you see me in
champion. I may have won your heart, but I know the game, and you'll forget my name. I won't be here in another year if I don't stay on the charts.
Drodzy Państwo, 10 października minęła kolejna rocznica dnia, w którym w roku 1991 w Krakowie na skraju parkingu przy ulicy Władysława Syrokomli padło 10 strzałów. Kilka z nich ugodziło w pierś piosenkarza Andrzeja Zauchę, kilka innych dosięgło Zuzannę Leśniak, która swoim ciałem próbowała osłonić artystę. Zaucha zmarł na miejscu, Zuzanna niedługo później w karetce pogotowia. Ale to był przykry, tragiczny finał wspaniałej biografii artystycznej Andrzeja Zauchy, wokalisty jazzowego i rozrywkowego, piosenkarza, ale też instrumentalisty jazzowego, który świetnie czuł się z saksofonem w dłoniach, perkusisty, no i aktora też. Zaucha czuł się świetnie na scenie. Kiedy w 1987 roku zaśpiewał na festiwalu w Opolu Czarnego Alibabę, zrobił z tego one man show, teatrzyk. Widownia nie chciała go wypuścić ze sceny. Zresztą wychował się w rodzinie muzyków. Jego ojciec był perkusistą, grywał na potańcówkach, na weselach. Kilka instrumentów walało się w domu i Andrzej uczył się grać na tym, co akurat wpadło mu w ręce. Jednego tylko nie musiał się uczyć, mianowicie śpiewania, bo jak twierdzili koledzy artyści, śpiewać umiał już od razu. Muzyka pochłonęła go do tego stopnia, że nie był w stanie skupić się nawet na maturze, którą oblał, ale za to w zasadniczej szkole zawodowej nauczył się fachu zecera. No, nie na wiele mu się to przydało, bo mama rozwiodła się z jego ojcem i tymczasem osiadła we Francji. Zaprosiła go do siebie, a on tam kupił płytę wokalisty raczej mało znanego w Krakowie nazwiskiem Ray Charles. I gdy usłyszał takie kawałki jak Georgia on my mind, po prostu osłupiał. Już wiedział, że nie będzie śpiewał jak Tom Jones, tylko właśnie rzewnie zawodził jak Ray Charles. No i po powrocie do Krakowa już tylko tym się zajmował. Rozniosło się, że jest tu taki jeden biały, krakomianin jak najbardziej, który śpiewa jak czarny chłopak z Georgii. Przygarnęli go chłopcy z zespołu Jumble. A Jumble właśnie dobijają się o swoje miejsce na palecie muzycznej ówczesnej Polski, grają coś w rodzaju jazz rocka, przez co dość znacznie podnoszą poprzeczkę tym słuchaczom, którzy wychowali się na skaldach i na trubadurach. No i występują nawet na festiwalu Jazz Jambory i to nie z byle kim, bo z samym Michałem Urbaniakiem, który wpadł do kraju po ogromnych sukcesach, jakie muzyka funky w jego wykonaniu zaliczała właśnie w Stanach. A jak Zaucha nagrywa w studiu, to przygrywają mu takie tuzy jak Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert czy Tomasz Stańko. No i ciągnie się ta muzyczna jazda. Z zespołu Jumble Andrzej Zaucha przechodzi do grupy Anawa, gdzie zajmuje miejsce opuszczone przez Marka Grechutę. Gra po klubach całej Europy, głównie zachodniej, opanowuje saksofon. Ale coraz więcej jest w jego biografii rozhuśtania. Właściwie Zaucha łakomie rzuca się na każdy gatunek muzyczny, na każdą okazję do pośpiewania, do pokiwania się na scenie, na każdy instrument. Można było go nawet usłyszeć w musicalu Pozłacany warkocz z muzyką Katarzyny Gertner. Kiedy wychodzi jego pierwsza samodzielna duża płyta pod tytułem Wszystkie stworzenia duże i małe, jest rok 83 i słychać na niej Józefa Skrzeka i Wojciecha Karolaka i Henryka Miśkiewicza też. Pierwsza liga jazzowa. Publiczność się ociąga ze słuchaniem, bo nie przywykła do takiej muzyki, zwłaszcza w dobie rozszalałego, kontestacyjnego rocka spod znaku perfektu Republiki czy Manamu. A tu jazz, no i surrealistyczne teksty. No i Zaucha nosi się dziwacznie jak na ówczesną Polskę. Kiedy śpiewa swój wielki przebój Byłaś serca biciem na festiwalu w Opolu w 88 roku, pojawia się na scenie w berecie wyszywanym cekinami, w ciemnych okularach, wypołyskliwej koszuli, no i po prostu wygłupia się. Koledzy z branży uważają, że przesadza. Nie tylko dlatego, że jest śmiały w swoich poczynaniach, ale dlatego, że styl jest głupi i że publiczność nie wie, co ma o tym myśleć, nie umie go zakwalifikować, tyle że on się po prostu świetnie bawi. Bawi się na przykład wtedy, gdy powtarza po Macieju Kosowskim piosenkę Wakacje z blondynką, gdy na rynku małego miasteczka nagrywa piosenkę C'est la vie, paradując w wielkim baranim kożuchu. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Knajpa, kościół, widok z mostu. Wszystko to jest lekko absurdalne, nie do końca poukładane, fantasmagoryjne. Tak więc Zaucha był artystą wielkich sukcesów, ale też największego ryzyka, jeżeli spojrzeć na niego pod kątem, powiedzmy, producenta muzycznego czy organizatora festiwalu. Oni się obawiają, ale on się dobrze bawi, kiedy spada w 1989 roku na niego potężny cios. Jego żona Elżbieta, miłość jego życia i prawdziwa przyjaciółka, umiera skutkiem pękniętego tętniaka i wylewu krwi do mózgu. To ona była jego cichym, dobrym duchem, który stał za całą karierą. Szyła mu te dziwaczne kostiumy, towarzyszyła mu w wyjazdach, pilnowała, żeby inne panie się za blisko niego nie kręciły. On zresztą też był zazdrosny z wzajemnością. Po śmierci żony nie umie już Zaucha dojść do siebie, ale przecież musi się zająć nastoletnią córką. Ciężko, no ale przecież trzeba żyć dalej, dlatego rusza w trasę z satyrykiem Krzysztofem Piaseckim, z Andrzejem Sikorowskim z zespołu Pod Budą, żeby jakoś się finansowo odkuć w tych pierwszych latach trzeciej RP. I wtedy w jego życiu zjawia się Zuzanna Leśniak. Ma lat zaledwie 26, jest niewiele starsza od jego córki, z którą zresztą świetnie się dogaduje, absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej, niestety zamężna z francuskim reżyserem Yvesem Galois. Małżeństwo jednak nie rokuje na przyszłość, więc wciąż się spotykają. Z Zauchą jest to raczej flirt niż romans, choć francuski mąż zapowiedział Andrzejowi, że jeżeli to dłużej potrwa, to on będzie go musiał po prostu zabić. Piosenkarz zareagował po swojemu, wybuchnął śmiechem. Nie sądził, żeby ktoś mówił takie rzeczy na poważnie. Niestety pomylił się. Na krakowskim parkingu padły strzały, a polska muzyka rozrywkowa straciła wybitnego artystę.
Sadness inside of it. Why be so mad? matter of fact. Why put this one bit of hope in me?
You sold me out of that land.
I hope that you're having fun with it. There's not much left to attack. I hope that you're nearly done with it. You sold me out of last time.
pierwszy raz słuchałem, przyznam się szczerze. Pan też pierwszy raz?
Tak, tak.
Nowy singiel grupy Deep Purple, zapowiadający album. Album o tyle dziwny i sam scenariusz tego albumu wywołał spore poruszenie wśród fanów grupy Deep Purple, gdyż po raz pierwszy ten zestaw ma zawierać same covery, czyli nagrania innych wykonawców przetworzone przez grupę Deep Purple, ale mamy telefon, to może porozmawiajmy chwilę. Panie Rafale, będę naciskał F1. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam pana serdecznie.
Przed chwileczką pana była audycja o panu Andrzeju Zaucha, tak? Uh-huh. I mówicie panowie o coverach, więc polecam, bo ostatnio ukazała się biografia pana Andrzeja, też czytana w Radiu Poznań. Uh-huh. I w tej biografii jest mała adnotacja o Sandrze Rugała, która zrobiła właśnie cover. I muszę się pochwalić, jest to moja córka. Z Nowego Tomyśla.
To zwrócimy, już sobie zapisałem.
Tak, bardzo proszę odsłuchać na YouTubie. Dobrze. Jest ten cover Andrzeja Zauchy, Byłaś serca bicie.
Byłaś serca
bicie. Nowej interpretacji, więc polecam.
Fajnie. Zapraszam. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Uwagę. Bardzo fajna audycja, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. Covery, czyli nowe wersje. Nagranie nosi tytuł...
Seven and Seven is. Ile 7 plus 7 jest, panie Arkadiuszu?
7 plus 7 jest tyle, ile powinno być, proszę pana. Ja zawsze potrafię...
Dyplomacja.
Wiesz, jeszcze ambasadorem nie jestem, to się dziwię, wie pan. Przynajmniej na wyspach Hula Gula bym się przydał. Ale... Mnie się to bardzo podoba.
Mi też.
Co prawda wszyscy mówią, a co to za covery przedziwne? Co tak, to za grupa Love? No to tak, mnie zastanawia, no, że to akurat my
wiemy,
wiele ale... gramy. No Love, zespół bardzo pod koniec lat 60., na początku 70. popularny, zachodnie wybrzeże, era hipisowska, ale oni to tak przetworzyli, z takim, przecież to już są starsi panowie.
Tak, wystrzałowe to było.
Zastanawia, i MP jest na perkusji, jakbym miał 30 lat, to wszystko tak, tak brzmi, ale jest i z nami pan Krzysztof, więc chwilę przerwę. Wiemy, bo nie ma to jak porozmawiać ze słuchaczami. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień
witamy,
dobry.
Witamy, panie Krzysztofie.
No, chciałbym też powrócić o tym Andrzeju Zausze, nie wiem jak to odmienić.
No i nieważne, że się rozumiemy.
Andrzeju Zaucha, no tak. To powiedzmy tak, mówmy. No, słyszeliśmy, że on był w tej Francji i wrócił tu z płytą
Raya Charlesa,
że nikt go nie znał. No nie, no to wie pan, kto w to uwierzy, że nikt w Polsce nie znał Raya Charlesa.
Ale artyści tak mają, no, zresztą przekonani, że tylko oni to znają, to wiedzą i wiedzą jak to robić. To musimy, oczywiście, że Ray Charles był.
Że on przywiózł płytę i wszystkim, nie wiem, kopary opadły. No gdzie? To jakaś paranoja. No, o czym ten krytyk filmowy mówi? Niech on się może zajmie nie muzyką, a filmem. Chociaż też te jego recenzje filmowe.
No już. Wie pan, są gusty i guściki. Każdy ma jeden...
No tak,
jeden lubi gitarę hawajską, drugi bandolinę. I tam wie pan, jak to jest.
Jakąś deptaną, prawda? Tak.
No dobrze. Okej.
Okay. No, więc tyle miałbym.
Dobrze,
do tego.
Dziękujemy. No. Pozdrawiamy serdecznie. No i wracamy. O czym to myśmy rozmawiali?
Jeszcze jeden telefon.
Niech pan się zastanowi, dobrze, co pan chciał. A my mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek, z małym zażenowaniem z taką sprawą. Pan był łaskaw uprzejmie powiedzieć, że Elton John zawarł związek małżeński.
No.
To był związek partnerski, a nie małżeński, bo przecież wiemy, jak to wygląda.
Ale wie pan co? No, ja mówię tak, jak się dzieje to w Wielkiej Brytanii. Tam można zawierać związki małżeńskie, niestety. Co panu na to prawda? Mówię tak, jak prawda wygląda. U nas nie. Są różne prawa i różne prawne rozporządzenia. Akurat w Wielkiej Brytanii mogli zawrzeć związek małżeński.
Ja przepraszam, był pan tak być uprzejmy i podeprzeć to jeszcze tą drugim właśnie argumentem.
No wie pan, argument jak argument. No dobrze, no
przyjmujemy.
To jest tak zwane zakłamanie prawdy.
No nie, no nie jest zakłamanie prawdy, no bo jeżeli w tamtym systemie prawnym to obowiązuje, to nie będziemy zaklinać rzeczywistości. No, no to, to co na to poradzimy? Ja się mogę z tym nie zgadzać, pan się może z tym nie zgadzać, ktoś się z tym zgadza. No, chcieliśmy demokrację, to mamy, proszę pana.
No i teraz mamy różnych zaklinaczy.
No cóż zrobić, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, dziękujemy za ten głos. Ja wiem, co chciałem powiedzieć, że ta płyta Deep Purple, przynajmniej w tej odsłonie, którą teraz przesłuchaliśmy, jest to tyle zaskakujące, że nie powalał ten Ian Gillan z tymi oszczepami, bo on też przecież niedawno zaproponował płytę z coverami, prawda? Tak, i ona była, no nie była za dobra, a tutaj zupełnie inna jakość, no ale, no wiadomo, to jest
tak
zupełnie.
Jest. Tak. No zanosi się, że będzie dobrze. Muszę powiedzieć, że oczywiście ogromna strata po śmierci Johna Lorda, ale ten Don na tych klawiszach naprawdę wpasował się w ten zespół wyśmienicie. On jakby przejął pałeczkę, jakby to była sztafeta i ten John Lord przed tą chwilą wygaśnięcia, że tak powiem, na naszym padole, podał mu tę pałeczkę i on to przechwycił. On dokładnie tak gra, jak grałby John Lord w grupie Deep Purple. No, ja oczekuję z dużym zainteresowaniem tej płyty. Ja chciałem już to chciałem powiedzieć przy płycie Rogera Taylora, jako że jestem namiętnym kupowaczem płyt, muszę państwu powiedzieć, że tak, ci artyści wszyscy bardzo, nie wiem, czy to wina artystów, no ale w dzisiejszych czasach wytwórnie to chyba tak do końca nie mają takiej siły. Ci artyści sami nagrywają te płyty i dają właściwie tylko do dystrybucji, bo każdy właściwie w domu ma studio nagraniowe. I na biadolom, jak to nakłady, pan mówi tutaj, że Ringo Starr gdzieś powiedział, że więcej jego ostatniej epki, czyli to graliśmy, tak, to czteronagraniowej, sprzedało się na kasecie magnetofonowej.
Tak, niż która na płycie CD. Tak.
No ale kochani, z drugiej strony, jeżeli ja chciałbym, wiem, że ta płyta nie, pan ją grał tydzień temu, grupy jest najnowsza, nie jest jakaś porażająca. No Close to the Edge to oni już albo Fragile nie nagrają, no ale do kompletu chciałbym mieć. I jak ja zaglądam wszędzie i w sieci, i w sklepach i ta płyta poniżej 70 zł jest nie do dostania, to ja się pytam, dla kogo wy to wytłoczycie? No naprawdę, no, no i to nie jest kwestia tego, człowiek ma pewne priorytety. No, no ilu jest takich, bo oni mówią lepiej sprzedać mniej sztuk, ale drożej. Ilu jest takich klientów, którzy odejdą od szyby wystawowej, bo stwierdzą, że dziękuję bardzo za te pieniądze, to ja sobie kupię to, tamto, siamto, wamto. Panowie, przecież wiemy w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym poziomie technologicznym, ile kosztuje to wszystko razem. No i naprawdę, myślę, że jakby ta cena nieco opadła, już byście mieli jednego klienta, czyli mnie, to mówię do członków grupy, jest w tej chwili. Więc może tak się trochę ogarnąć. No, no niech to jakoś, ja nie mówię, że to musi być bardzo tanie, ale naprawdę 40 zł, no maksymalnie podwójny album 50 zł, a nie 70, 90, 120. Oczywiście jakieś wersje sześciopłytowe, co oni na tym umieszczają, to jest wszystko, wiadomo, że to jest skok na kasę. Tam dostaniesz dodatkowo jeszcze skarpetki Steve'a Ho, używany bilet i tak dalej, i tak dalej. Kończymy, Rafał pokazuje, bo
Nie zdążymy drugiego utworu państwa zaprezentować.
Ale zdążymy, więc czekamy z utęsknieniem na nowy album grupy Deep Purple.
I miejmy nadzieję, że nie będzie kosztował 120 zł.
Miejmy lub nie miejmy.